Dzień dobry, Wojciech Słowiański, witam Państwa. Prawie 9:10. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Tadeusz Radziwicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Marcin Chora, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
I Lucjan Nowakowski z Polski Razem.
Dzień dobry Państwu.
Chciałem Was spytać Państwo o tę dyskusję, która się rozpoczęła od chyba deklaracji tak naprawdę ze strony Brukseli na temat wszczęcia tego postępowania w sprawie złamania unijnego prawa przez nieprzyjęcie tych zapowiedzianych grup uchodźców, którzy znajdują się w obozach we Włoszech i w Grecji. No ale tak naprawdę u nas zaczęliśmy znowu po raz kolejny dyskutować na temat imigrantów, tego, że ani jednego nie przyjmiemy i czy to jest jakaś polityczna postawa. Słyszymy też o tym, że być może referendum w sprawie przyjmowania imigrantów zostanie w Polsce rozpisane i to akurat w 2019 roku. Data nie wydaje mi się przypadkowa.
Więc kwestia imigrantów w Polsce od dłuższego już czasu jest bardzo istotnym elementem polityki wewnętrznej rządzącej większości. Chodzi o mobilizowanie wyborców, mobilizowanie opinii publicznej, strasząc i polaryzując i w wymiarze zagranicznym, chociażby konfliktując się z Unią Europejską, jak i też w takim wymiarze wewnętrznym, tworząc taką emocję, że przyjdą imigranci i będziemy mieli zamachy terrorystyczne. To działa, bo jak się patrzy na zmiany w świadomości zbiorowej, no to widać, że ten lęk przed terroryzmem i pośrednio przed imigrantami w Polsce staje się coraz większy. Jest to niesłychanie groźne. Szkodzi to interesom strategicznym Polski, bo konfliktuje nas z sąsiadami. Z punktu widzenia 40-milionowego narodu nie jest większym problemem przyjęcie kilku czy kilku tysięcy imigrantów. Prawdopodobnie byłoby to w ogóle niezauważalne przez mieszkańców. Jednak pani premier Szydło i jej rząd nie czynią tego, bo chcą konfliktu. Chcą konfliktu z Unią, chcą takiego napięcia, które ma służyć, tak jak powiedziałem, straszeniu rodaków i wywoływaniu takiej niezdrowej emocji. Konsekwencje tego będą. Będą bardzo poważne w wymiarze i zewnętrznym, jak już wspomniałem, i wymiarze wewnętrznym, ponieważ to dociera do ludzi, wywołuje agresję, wywołuje takie zachowania ksenofobiczne, ataki, konflikty i z tego względu jest godne potępienia.
Ja chcę jednak spytać o to, czy Polska ma prawo dyskutować, choć nie odnoszę wrażenia, żeby dyskusja na temat imigrantów nas do tego przybliżała, na temat pewnego modelu imigracji, bo ja jestem przekonany, że w sytuacji, kiedy okazuje się, że polski rynek pracy potrzebuje blisko 1,5 miliona rąk do pracy, które tym razem pochodzą z Ukrainy, to oznacza, że Polska jest krajem, który jest otwarty na imigrantów, znaczy mówiąc najkrócej, potrzebuje ich polska gospodarka. To równocześnie mamy chyba prawo podyskutować na temat modelu imigracji i podejrzewam, że to, o czym nie chcemy dyskutować, czy też nie chcemy dyskutować wprost, to jest kwestia tego, czy chcemy mieć w Polsce zwarte, silne reprezentacje muzułmanów, którzy będą w Polsce mieszkali. Bo to jest chyba tak naprawdę dyskusja. I pytanie o to, jak do tego doszło w krajach zachodniej Europy, które takie społeczności mają, i czy można tego uniknąć? I to jest chyba dyskusja, którą być może powinniśmy toczyć, choć nie jestem pewien, czy jakikolwiek model społeczny w otwartej Europie pozwoliłby nam na tak naprawdę uchronienie się przed tym. Przepraszam, przypomnę, że ogromna część zachodnioeuropejskich muzułmanów posiada obywatelstwa krajów Unii Europejskiej, które w pełni musimy respektować, jeśli chodzi o prawo osiedlenia się w Polsce. Marcin Chorała.
To kilka spraw, do których muszę się odnieść. No po pierwsze, to nie jest tak, żeby stosunek Polaków do przyjmowania imigrantów z krajów muzułmańskich był wynikiem straszenia przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest raczej wynik oglądania wiadomości ze świata, z Europy Zachodniej. W ostatnich 2-3 latach mieliśmy na Zachodzie kilkadziesiąt zamachów terrorystycznych i sprawcą nieomalże każdego z nich były właśnie osoby takiego pochodzenia. Część, co jest też szczególnie istotne, osoby już urodzone w Europie Zachodniej, czy od dłuższego czasu tam przebywające, co pokazuje, że mrzonką jest takie założenie, że to jest taki chwilowy problem, teraz wywołany kryzysem humanitarnym. On może nawet spowodować pewne przejściowe problemy zawirowania, ale z czasem te osoby będą się asymilować i nie będziemy mieli z nimi problemu. część tych zamachów została dokonana przez uchodźców lub osoby, które przeniknęły do Europy, podając się za uchodźców w tej właśnie fali, co pokazuje, jak istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest takie ich bezrefleksyjne przyjmowanie. Nie jest też prawdą, że Polska nie przejmuje ani jednego uchodźca. Otóż Polska cały czas przyjmuje uchodźców, tych spełniających warunki konwencji genewskiej i protokołu nowojorskiego. Są to różne liczby, rzędu kilkaset osób rocznie. Takie osoby, które uchodźcy na przykład z Donbasu, zagrożeni wojną w Donbasie, którzy spełniają kryteria tychże konwencji. Natomiast nie chcemy przyjmować uchodźców w ramach mechanizmu realokacji, na który niestety poprzedni rząd wyraził zgodę, dlatego że zgodnie zresztą z zasadami tam obowiązującymi mamy prawo do tego, jeżeli nie ma pewności co do tego, że są to osoby bezpieczne. Tymczasem nie ma takiej pewności w obozach w Grecji czy we Włoszech. Polscy oficerowie łącznikowi, którym przekazywano czy podawano kontakty, namiary do takich osób, których mielibyśmy realokować, po ich zbadaniu okazywało się, że no, krótko mówiąc, nie sposób ustalić ich tożsamości, że nie mają w ogóle dokumentów albo mają po kilka dokumentów na różne nazwiska. I tu oczywiście można wybrać dwie drogi, albo dla świętego spokoju i takiego właśnie poklepania przez postępowe elity europejskie, mimo wszystko przymknąć oko na to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków i tych tak zwanych uchodźców, a w znacznej mierze pewnie imigrantów przyjmować, albo jednak postawić na pierwszym miejscu, i tak to czyni rząd polski, bezpieczeństwo Polaków i również wolę Polaków, bo to jakby wszystkie badania i wszystkie wypowiedzi wskazują jednoznacznie. No ja widziałem sondaż, w którym 65% Polaków powiedziało, że jest przeciwne przyjmowaniu imigrantów, nawet gdyby wiązało to się z utratą środków unijnych, choć oczywiście takiej groźby nie ma, bo środki unijne wynikają z traktatów
europejskich. Ja chciałem jedną rzecz sprecyzować, bo oczywiście historycznie rzecz biorąc ten lub tamten rząd są terminami precyzyjnymi, ale mówiąc najkrócej, jeśli jestem zdania, że warto mówić co pewien czas, że rząd PiSu jest rządem Polski, to rząd Ewy Kopacz to był także rządem Polski, zawarł takie zobowiązania wobec Unii Europejskiej i jak rozumiem, one Polskę obowiązują.
Tylko elementem tych zobowiązań, one nie naruszały prawa państwa do dbania o bezpieczeństwo swoich obywateli. Nasze stanowisko jest jasne, my bardzo chętnie przyjmiemy, również w ramach mechanizmu alokacji, tychże uchodźców, do których będzie stuprocentowa pewność, że po pierwsze w istocie są uchodźcami, po drugie nie zagrażają bezpieczeństwu Polaków. Na ten moment i decyzja o tym, kto nie zagraża lub zagraża, należy do rządu polskiego, do strony przyjmującej i strona przyjmująca, czyli rząd polski, stwierdziła, że jak do tej pory żadnej takiej osoby nam nie przedstawiono. Nie ma też co tutaj epatować za bardzo, bo to takie jest działanie na emocje, że kobiety, dzieci, prawda, pamiętamy o słynnych 10 sierotach nieistniejących. Ale przecież jeżeli patrzymy na te obrazki, na te łodzie, które płyną przez Morze Śródziemne, no to to bardziej wygląda jak jakaś armia inwazyjna. Tam 95%, 7%, no czasem może nie wiem, czy jakaś jedna osoba się trafi, inna niż młodzi, zdrowi mężczyźni w sile wieku. I co więcej, przytłaczająca większość
jako
z nich
najstarszy
w
tym gronie mogę powiedzieć, że pamiętam jeszcze polskie obozy w Grecji, Włoszech, czy Niemczech, czy Szwecji, w których w latach po roku 81 przebywało też bardzo dużo polskich uchodźców i bardzo duży procent pośród nich stanowił
mężczyzn.
Ale nie
było ideologii radykalnego polskiego, nie wiem, katolicyzmu, która by mówiła, że się pójdzie do nieba, jak się pozabija niewiernych, podłoży bombę i tak dalej.
Ale
nie
to dyskutujmy o rzeczach, które są prawdopodobne.
Ma charakter marginalny, też bądźmy uczciwi.
Ewa Lider.
Tak, powinniśmy dyskutować, ale właśnie takie głosy jak pana posła Horały i tweety brzmiące PiSu, nie dajcie sobie wmówić, że niechęć do migrantów, uchodźców to coś złego, stwarzają atmosferę, nastrój rasistowski, ksenofobiczny w Polsce, lękowy, agresywny i powodują, że zbliżamy się do jakiejś nagonki, albo ta nagonka zaczyna być już faktem. Ja jestem za tym, tak, bezrefleksyjnie, z tym się zgodzę, nie możemy przyjmować bezrefleksyjnie, ale ta refleksja musi przyjść dopiero po takiej dyskusji, o której pan redaktor wspomniał, na którą w tej chwili nie ma jakby przyzwolenia chociażby elit rządzących, dlatego że tu się ucina wszelką dyskusję. Ucina się wszelką dyskusję. Przyjmowanie kogokolwiek jest dla Polski niedobre, a my musimy być jednak solidarni z Europą. Musimy to zrobić mądrze. Ja wiem, że
rząd
to
jest za zainteresowany tym konfliktem.
Mądrze, rozsądnie, po dyskusji, przy zabezpieczeniu Polski, Polaków i Polek, przyjmowaniu ludzi, którzy naprawdę tej pomocy konkretnej potrzebują.
Mówimy o uchodźcach, choć ja powiem jedno zdanie, jeszcze jeśli pani pozwoli, zaraz oddam głos powrotem. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o aspekt, który właśnie w Polsce ostatnio był modne podnoszenie, to rozróżnienie. Otóż jeśli chodzi o imigrację zarobkową, tak, to decyduje o niej tak naprawdę najczęściej relacja ekonomiczna. Więc jeśli się okaże, że w Polsce będą atrakcyjne dla imigrantów miejsca pracy, a nie atrakcyjne dla Polaków, to ci imigranci do Polski dotrą. I odnoszę takie wrażenie, że wtedy nie ma to żadne działania rządów typu politycznego, staniu na granicy, żadna dyskusja na ten temat, nic nie zmienia. No, mówiąc najkrócej, to jest czysta ekonomia. Więc ja zawsze mówię, jak pójdą z Polski Ukraińcy, to pytanie, kto się na ich miejsce tutaj zjawi. Ale to jest jakby zupełnie inna sprawa. Ewa Lider.
Tak, oczywiście. Bardzo nam są potrzebni tutaj Ukraińcy. W Gdańsku mamy przecież dużą grupę Ukraińców, którzy robią naprawdę wspaniałą pracę. Ja znam, to są świetne rodziny. Ale ja myślę, wracając jeszcze do przyjmowania uchodźców, że musimy to zrobić z myśleniem miłosiernym, ale również pragmatycznym. I to by było najlepiej, żebyśmy zaczęli wreszcie o tym rozmawiać realnie, rzeczowo. Bo pan poseł powiedział tutaj, że my mamy jakieś obrazy z telewizji, jakieś łodzie, tak? A ten chłopiec dwuletni, proszę państwa, ten chłopiec dwuletni na plaży, którego wszyscy zobaczyliśmy w telewizji i na wszystkich portalach, był realnym człowiekiem. Realnym człowiekiem. My musimy mieć świadomość, że to nie są jakieś obrazki z telewizji, tylko to są realni ludzie. Dzieci, kobiety, ale również mężczyźni. To są ludzie. Ludzie umierający na tych plażach.
Lucjan Nowakowski, dzisiaj pierwszy raz z nami, także serdecznie witamy.
Panie redaktorze, tak się złożyło, że przez ostatnie 2 lata pracowałem, jako byłem naczelnikiem gabinetu prezydenta Białej Podlaskiej, pana Stefaniuka. W 2015 roku otrzymaliśmy pismo od ówczesnej pani premier Ewy Kopacz z zapytaniem, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć miejsc w związku z przyjęciem limitu imigranckiego, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć miejsc noclegowych. Trzymałem pana prezydenta, bo chciał spaść z krzesła. Co rozumiem, że co mieliśmy jako samorząd, wyrzucić dzieci i młodzież z bursy, pieniędzy rząd nie przeznaczył żadnych. I najłatwiej było wtedy zrzucić na samorząd i powiedzieć, a teraz sobie róbcie. Z punktu widzenia logistycznego...
To było pytanie, rozumiem, nie było nakazu.
Tak? tak. Każdy samorząd miał wyznaczyć limit. Z czego? Z czego? Z jakiego zasobu?
Ale miał wyznaczyć limit, czy był zapytany o możliwość?
Nie. Miał wyznaczyć, ile jest w stanie przeznaczyć. Po drugie, są 2 ośrodki, które mają filtry epidemiologiczne. To jest między innymi Biała Podlaska i Podkowa Leśna. My, patrząc z punktu widzenia logistycznego, nie jesteśmy w stanie przyjąć takiej ilości uchodźców, przeprowadzić ich przez badania w filtrze epidemiologicznym i rozlokować w samorządach.
I przyjmijmy mniej w takim razie.
Nie jesteśmy w stanie. Przyjmujemy, dlatego że przez miesięcznie, przez Białą Podlaską przychodzi około 200 uchodźców, bo tyle jest miejsc noclegowych.
Ja powiem w ten sposób, w sytuacji, w której Polska w ostatnich latach przyjęła 1,5 miliona imigrantów zarobkowych, pytanie, czy jest w stanie, czy też nie jest w stanie przyjąć 7 tysięcy uchodźców. Pytanie oczywiście cały czas o te elementy bezpieczeństwa, o których żeśmy rozmawiali. I wszyscy nie mamy co do tego wątpliwości, że mówiąc najkrócej, chcielibyśmy przyjąć osoby, które rzeczywiście chcą w Polsce zamieszkać i chciałyby w Polsce znaleźć spokojne miejsce na ziemi.
Ale to tacy imigranci są przyjmowani na bieżąco. Z Ukrainy, z Kazachstanu. No, szanowni państwo, no, samorządy przyjmują.
Inicjatywy chociażby samorządowców z Pomorza, którzy jednoznacznie deklarowali takie możliwości. Nikt ich nie zmuszał do niczego. Po prostu widzą takie możliwości i chcą, czując też poparcie obywateli dla takiego rozwiązania, chcą pomóc i okazuje się, że nie mogą, że rząd stoi po drugiej stronie, ciągle powtarzając, że priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli. I 8 lat, takich parę słów kluczy miała pani premier Szydło, kiedyś było 8 lat, jako fraza, od której zaczynała wszystkie wystąpienia, teraz bezpieczeństwo obywateli jest tym powtarzalnym fragmentem. Ja powtarzam, rząd chce tego konfliktu, rząd potrzebuje takiej mobilizacji elektoratu, którą powoduje straszenie. Natomiast chociażby to, co się dzisiaj wydarzyło, w Londynie pokazuje, jak niedobre emocje pojawiają się i to w krajach właściwie, które wydawały się krajami dosyć stabilnymi i bezpiecznymi. Także każdy, kto wywołuje tą burzę, musi się liczyć z konsekwencjami, których nie będzie w stanie w dłuższym horyzoncie opanować. Dlatego tak bardzo negatywnie oceniam aktywność pani premier Szydło, bo ona jest twarzą tego przedsięwzięcia.
Choć ja cały czas uważam, że ta dyskusja jest jakoś potrzebna, bo przypomnijmy o takich 2 rzeczach. Znaczy, wydaje mi się, że wizja kraju jednoetnicznego i jednoreligijnego, tego, jakim stała się Polska po II wojnie światowej z decyzją, no mówiąc najkrócej, dwóch dyktatorów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Stalina i Hitlera, mówiąc najkrócej, jest sytuacją zupełnie wyjątkową i naprawdę tylko czasową. Polska już w ostatnich latach bardzo zmieniła swój kształt. No, przypomnijmy, kilka milionów Polaków opuściło Polskę, a 1,5 miliona Ukraińców zamieszkało u nas. Jest to zjawisko, które słabo żeśmy moim zdaniem politycznie oddotowali, znaczy niespecjalnie je przedyskutowali.
Ale przyjechali nie tylko Ukraińcy. Syryjczycy mieszkają na przykład i doskonale sobie radzą. Znam dentystę na przykład z Gdańska, znakomicie prosperującego tak, Syryjczyka. I nikomu to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, widzę wartość dodaną. No szef Nadbałtyckiego Centrum Kultury, prawda? Znakomity muzyk Lary Ugwud.
Ale już w naszym regionie nawet zaczynają się takie ataki, tak? Było niedawno, nie pamiętam teraz, w którym mieście, ale był atak na Ukraińców. Karygodny.
W Chaszczynie tak? Chyba. W Chaszczynie.
No właśnie.
Tak, napadnięci zostali.
Więc to są to jest
ale realne kształt tej dyskusji jest ważny, Marcin
Horała. Takimi działaniami.
Oczywiście, że kształt tej dyskusji jest ważny. Przede wszystkim ważne jest takie poczucie obywateli, bo tu ten zamach dzisiejszy, czy wczorajszy w Londynie jest bardzo znamiennym przykładem. Co się dzieje, jeżeli ludzie nie czują, że ich państwo dba o ich bezpieczeństwo, że stoi po ich stronie, tylko mają takie poczucie, że w imię ideologii politycznej...
Oj, tak, bo tego nie usprawiedliwiał, panie pośle, to jest niesłychanie niebezpieczne.
Ja absolutnie tego nie usprawiedliwiam, ja tylko mówię,
nie,
jest
pan tłumaczy terrorystę w tej chwili.
Absolutnie godny potępienia. Niemniej trzeba pomyśleć, skąd on się wziął, tak? Jakie są jego przyczyny. Tak samo jak możemy się zastanawiać, jakie są przyczyny tych kilkudziesięciu aktów terroru, które miały miejsce ostatnio w Europie i był tą przyczyną generalnie ideologia pewnego radykalnego odłamu islamu. Tak w tym przypadku było to wzięcie w sprawy w swoje ręce przez prawdopodobnie niestabilną psychicznie jednostkę, natomiast w takiej atmosferze, że oto państwo nie stoi po stronie bezpieczeństwa swoich obywateli.
Bałbym się powiedzenia wzięcie sprawy w swoje ręce, panie pośle.
Następny bardzo istotny wątek, który tu się pojawił, to jest kwestia samorządów. Faktycznie prezydenci Trójmiasta i kilku innych samorządów w Polsce, no ale jesteśmy w Trójmieście, to jest istotne. Bardzo tutaj chcą wyjść przez szereg i tak bardzo chętnie chcą przyjmować tych uchodźców czy imigrantów.
Prezydent Adamowicz... To nie jest wszystko jedno, czy uchodźców, czy imigrantów,
Adamowicz,
panie pośle.
To nie jest wszystko jedno.
Natomiast
no, znaczna część imigrantów występuje w roli, czy chce się podszyć, czy wystąpić w roli uchodźców. No przecież wiemy, że ci napływający do
można to sprawdzić.
Cały czas jako człowiek najstarszy...
mniejszości pochodzą z Syrii, czy nawet z Afganistanu, a w większości z krajów na przykład Afryki Północnej.
Mam też wrażenie, że po serwisie, kiedy będziemy wracali do naszej dyskusji, jeszcze od tego zaczniemy, a właściwie myślę, że tego wątku, który jest ważny, czyli tego bym powiedział ostrości frazeologii używanej przy okazji kwestii imigranckiej.
No to jest przekaz pisowski, niestety,
zaczynam,
to jest propaganda już.
Za kilka minut po serwisie Radia GD. Moi dzisiejsi goście, Ewa Lider Nowoczesna, Tadeusz Siewicz, Platforma Obywatelska, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Lucjan Nowakowski, Polska Razem. Mówię nie za mocny, bo mam wrażenie, że w ostatnim tygodniu żeśmy mocno dyskutowali, a może nawet trochę za mocno. Szczególnie te media społecznościowe skłaniały do takiej ostrej debaty. Trochę zaczęło się też znowu od sprawy imigrantów, choć sam nie jestem tego pewien. Tutaj wszyscy próbują analizować wystąpienie pani premier w Oświęcimiu. No ale potem się jakby zaczęło, mówiąc najkrócej. Było kilka co najmniej, to z wielu stron tego polskiego sporu, takich ostrych wypowiedzi. Wydaje mi się, że za ostrych i niepotrzebnie za ostrych.
Ale jeżeli można, bo jeszcze chciałem się odnieść do tego, co pan poseł powiedział przed przerwą reklamową. Pan poseł był łaskaw nazwać brutalne morderstwo ludzi, którzy wychodzili, niewinnych ludzi, którzy wychodzili z meczetu po obchodach święta religijnego, wzięciem sprawy w swoje ręce. Panie pośle, no ja chciałbym wierzyć, że to takie retoryczne przejęzyczenie.
Pan poseł bardzo wybiórczo.
Ale jest to, ale pan to powiedział. Jest to mowa nienawiści, jest to forma takiego wywołania pożaru.
Ale
tworzy się, powiedz, schemat ideologiczny. I czego wzięcie w swoje ręce?
Schemat ideologiczny
co
jest taki, że to państwa
powinny dbać
o bezpieczeństwo swoich obywateli, tak żeby przypadkiem w głowie jakiegoś chorego człowieka nie zamlękł się pomysł wykonania takiego zamachu jak w ostatnim w Londynie, ale też jedno zdanie, bo przerwał mi serwis. wątek samorządowy. To jest bardzo istotne i to powinno wybrzmieć, że prezydenci Trójmiasta, pan Paweł Adamowicz, pan Jacek Karnowski, pan Wojciech Szczurek chcą, czynią przygotowania do przyjmowania tychże uchodźców, imigrantów i
nie
osiedlania ich w tych miastach.
Panie pośle, nie
niektórzy się
a w każdym też z tych miast jest ogromna kolejka czekających latami obywateli tych miast, mających prawo do mieszkań socjalnych,
podzielić.
I komunalnych, którzy mają do tego prawo, nie dostają, ponieważ w zasobie komunalnym czy samorządowym takich mieszkań nie ma. No dla przybyszy czy gości z Azji czy z Afryki Północnej mają się nagle znaleźć. I to pan poseł mówił, że przy poparciu mieszkańców, ja myślę, że to będzie bardzo istotny wątek nadchodzącej kampanii samorządowej.
Pełne potwierdzenie mojej tezy, czyli pan w kampanii wyborczej też chce wywoływać te niskie instynkty, chce skusać ze sobą ludzi, napuszczać ludzi, którzy mają kłopot
tego, co decyduje,
na
o czym
ofiary
się
wojny, których tu tak naprawdę nie ma. Jeżeli Szczurek przyjmie te osoby, to będzie to znikoma ilość.
Istotna decyzja władzy samorządowej i mieszkańcy powinni mieć świadomość tego, jaką decyzję
Szczurek
podejmują.
Ma demokratyczny mandat, żeby takie decyzje podejmować.
Oczywiście, że ma. W najbliższych wyborach będzie odnowiony lub nie.
A pan będzie go w tych wyborach fałował, tak?
Premier Szydło próbuje właśnie rozgrywać kwestię uchodźców. Podjąć, no, tylko niestety próbujecie zagadać, bo to jest tak, że powołujecie się na poparcie mieszkańców. Ja jestem przekonany, że w ostatnich wyborach,
poparcie mieszkańców
ci
mają ci, którzy wygrali wybory. No my też startowaliśmy w tych wyborach, wygrał Wojciech Szczurek.
Ale w 2015 roku
jedno zdanie. W 2014 roku nie było tego tematu w kampanii wyborczej. Nie był to przedstawiany, nawet zostawmy już Wojciecha Szczurka na boku. Powiedzmy, z Pawła Adamowicza jako jeden z elementów jego programu wyborczego, więc akurat do tego uważam, jakiejś szczególnej legitymacji demokratycznej nie ma. Bardzo dobrze, że wkrótce te kadencje wygasają i mieszkańcy już w świadomości tego, o czym decydują, będą mogli zdecydować.
Ale są i będą podjudzani przez was niestety.
No pan zaczął mówić, więc zapraszam.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że w 2015 roku no nie było szacunku do decyzji samorządów, które nie chciały, bo nawet gdyby chciały, ale nie były w stanie logistycznie ustosunkować się do żądań i oczekiwań rządu pani Ewy Kopacz i nie było szacunku, były naciski, więc no tak troszeczkę spokojniej o tym dzieleniu. Natomiast no, ja nie doszukuję się, że tutaj pan poseł powiedział o tym, że weźcie sprawy w swoje ręce. No to jest znowu to samo, że my tak rozmawiamy o Lenonie, a pan
no,
poseł o Leninie.
Absolutnie
no.
Nie powiedziałem.
Jedno i drugie na
ważne powiedział. Tak jak.
Proszę państwa, i my jako posłowie, i elity rządzące są odpowiedzialne za to, żeby nie wywołać właśnie takich nastrojów rasistowskich, ksenofobicznych, a to się właśnie dzieje. PiS to robi i przed chwilą to właśnie usłyszeliśmy z ust pana posła Horały. I musicie mieć świadomość, że będziecie odpowiedzialni, jeżeli takie ataki, jak się zdarzyło na Ukraińców, będą się powtarzały. Będziecie za to odpowiedzialni. Bo to, co pan teraz mówi, świadczy o tym, że po kolei wypowiedzi wszystkich polityków PiSu wywołują nastroje ksenofobiczne, rasistowskie. Naprawdę, to nie jest sposób na to, żeby rozwiązywać problemy. To jest tylko sposób na to, żeby wywoływać konflikty. A to właśnie robicie.
Choć ja powiem w ten sposób, czy też nie przywiązujemy do różnego rodzaju sformułowań czasami za dużej uwagi, bo przypomnę znowu teraz tą historię z wystąpieniem pani premier w Oświęcimiu. Do tej pory ja przeprowadzenie analizy tego, co dokładnie miała na myśli, jakby nie jest, jakby to powiedzieć, dobrze, oczywiste. I myślę, że są takie osoby, które nie widzą w tym nic złego i są takie, które dopatrzyły się tam no, wszystkich możliwych najgorszych rzeczy.
Proszę państwa, Auschwitz to jest nasza trauma narodowa, można powiedzieć. Ja powiem tylko krótko. Jan Paweł II poszedł tam i milczał. I myślę, że dokładnie tak samo powinna zrobić pani premier.
Możemy też tak zróbmy.
Znaczy, ja chcę spytać w takim razie, czy to, co zdarzyło się potem, czyli, przepraszam, wystąpienie Donalda Tuska, a potem wystąpienia polityków, którzy pisali, że jest pachołkiem Niemiec, mówiąc najkrócej, czy to wszystko było potrzebne. Znaczy, mam nieodparte wrażenie, że to nie była dobra końcówka tygodnia, kiedy rzucamy wokół siebie tylko inwektywy. Lucjan Nowakowski.
No szczerze mówiąc, to jest tak, że emocje wprowadzają polityków w pewien trans. I ja no, ze zdumieniem też słuchałem na przykład wiceprezesa Platformy Obywatelskiej, dyplomaty, eurodeputowanego, który z kolei w drugą stronę, tym razem na dawnego swojego kolegę z rządu, z partii. No,
Platformy też nie ma funkcji prezesa, pana spomylił z PiS-em.
Wiceprzewodniczący, przepraszam, tak. No, więc no, niepotrzebnie politycy zaogniają, bo za tą taką zaognioną retoryką idą oczywiście obywatele i wszyscy zaczynają się niepotrzebnie.
Mam nadzieję, że nie zawsze idą obywatele. Ja zawsze staram się nie aż tak bardzo precyzyjnie cytować wszystkie wypowiedzi państwa, które przysyłacie je do nas, ale mam takie wrażenie od lat, że SMS-y na przykład przysyłane w czasie naszej audycji do radia sugerują, żeby było spokojniej, a nie żeby było ostrzej.
No tak, ale panie redaktorze, jeśli... musi pan przyznać, że odpowiedź na przykład redaktora Lisa na to, co napisał pan eurodeputowany, prawda, Sariusz Wolski, no to też no, ręce opadają, tak?
No ale to w takim razie może się trochę ugryźmy w język, znaczy jako ludzie, którzy odpowiadają za scenę polityczną i to mówię politycy,
tak,
dziennikarze, eksperci, dlatego że mam wrażenie, że nic się takiego nie stało. Znaczy w Polsce nie ma jakichś rzeczy, które no właśnie na przykład są takim trudnym problemem społecznym, jak to, co dzieje się dzisiaj w Londynie, prawda? Gdzie w multikulturowym, ogromnym mieście dochodzi do ataków jednej społeczności na drugiej.
I czy można domniemać, jaki to ma związek z tym, że u nas takie multikulturowe społeczności nie występują?
Sam chciałem zainicjować w tym programie dyskusję na temat tego, czy nie powinniśmy jasno o tym rozmawiać. Czyli mówić tego, że jesteśmy za na przykład przyjęciem imigrantów politycznych do Polski, ale nie tworzeniem enklaw społeczności o zupełnie innej kulturze, które w Polsce mogły mieć problem z wzajemną akceptacją. O tak bym to ładnie powiedział.
Znaczy na pewno fajnie by było rozmawiać o takim procesie, moim zdaniem nieuniknionym prędzej czy później. Jednak do Polski przyjadą tutaj osoby z różnych krajów i z różnych cywilizacji. I jest w Polsce dorobek. Są mądrzy ludzie, którzy wiedzą, jak to robić, jak unikać konfliktów, jak pomagać tym ludziom, realnie pomagać, żeby to nie był tylko taki odruch emocjonalny, ale żeby rzeczywiście tworzyć no, taki stan, który pomoże tym ludziom funkcjonować tutaj w długim okresie i w dużym komforcie. Sęk w tym, że rząd uniemożliwia taką dyskusję. Rząd, ja powtarzam to już po raz któryś dzisiaj, ale jestem głęboko o tym przekonany, szczególnie po wystąpieniu pani premier Szydło, które miało miejsce w związku z próbą odwołania Antoniego Macierewicza, że rząd jest zainteresowany tym konfliktem, jest zainteresowany spłyceniem tej dyskusji, powtarzaniem ciągłym, zresztą poseł Horała też to przed chwilą czynił, że nie mamy konfliktów, ponieważ nie ma tutaj imigrantów. To nieprawda, to są bardzo złożone procesy. I można o tym rozmawiać, ale na poziomie bardziej eksperckim i na poziomie ludzi, którzy wspólnie chcą znaleźć dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli celem polityki jest polaryzacja, tworzenie takiego napięcia, że ta wredna Unia próbuje nam narzucić, a my tutaj, ja, matka Polka, obronię naród polski przed przysłaniem tutaj, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy obcych, no to nie da się rozmawiać. Natomiast gdyby takiej poważnej rozmowy doszło, absolutnie jesteśmy taką rozmową otwarci.
Ale to w Gdańsku się przecież dzieje. Mamy
w Gdańsku się dzieje.
Ja w tym uczestniczyłam. Są zaangażowani eksperci z każdej po kolei dziedziny i to się dzieje. I Gdańsk byłby już częściowo przygotowany.
Jest to centrum wsparcia migrantów, znakomicie
żeby jeszcze rząd wziął te dobre przykłady z miast polskich i je wykorzystał do pracy w całej Polsce, to mogłoby to wyglądać. Byśmy się mniej bali. Wszyscy byśmy się mniej bali.
Marcin Horała?
Jeżeli mówimy o tym, że niekorzystna jest tu polaryzacja, no to właśnie i pewien natężenie i emocja w sporze, no to przykład tych słów premier Beaty Szydło w Auschwitz, która powiedział banał, no po prostu, rzecz tak oczywistą, no, ale to właśnie od tego takie oficjalne przemówienia przy oficjalnych okazjach, no to na tym polegają, że to są pewne takie gładkie, ogólnie słuszne zdania i takie jedno z ogólnosłusznych zdań, że podstawowym, elementarnym zadaniem państwa jest zabezpieczenie, ochrona bezpieczeństwa i życia jego obywateli. I że to jest między innymi nauka, jaka płynie z II wojny światowej, bo w 1939 roku, jak wiemy, no niestety państwo polskie było za słabe, żeby swoim obywatelom takie bezpieczeństwo zapewnić. I skończyło się to strasznymi, tragicznymi rzeczami, również Auschwitz. No i wokół tego no, mogłoby pójść takie słowa padły w oficjalnym, niewiele znaczącym w istocie, tylko uhonorującym pewną rocznicę przemówieniu. Natomiast no niestety w sposób świadomy najpierw premier Donald Tusk uruchomił, były premier Donald Tusk uruchomił pewną histerię, która również wyszła na zachód wokół tego. No więc to jest pytanie, kto nakręca? No to jakby
no, chyba PiS-owi się nie zaczęło od Tuska, panie pośle.
Jest rzeczą oczywistą, że przy chociażby znakomitych wynikach gospodarczych, jakie aktualnie mamy w Polsce, w interesie rządu i Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby nie było jakiegoś super ostrego, emocjonalnego sporu, żeby można było spokojnie rządzić, żeby Polacy mogli w spokoju dostrzec, czy im osobiście się polepszyło, czy nie, czy mają więcej w kieszeni osobiście niż rok temu, czy dwa lata temu. Natomiast to w interesie opozycji jest przeniesienie tego sporu na poziom jakiś taki tożsamościowy, kulturowy, emocjonalny, żeby ta dyskusja właśnie nie była racjonalna.
No dobrze, to jak nam się wszystkim bardzo dobrze żyje, to wszyscy kupujemy samochody, wsiadamy
do bardzo nich. Dobrze jeszcze nie, ale coraz
jedziemy
lepiej.
Nad morze. Odnosiłem takie wrażenie, że kiedy Donald Tusk podejmował decyzję jeszcze jako premier, że szlabany na autostradzie A1 będą podnoszone na bramkach poboru opłat, to trochę wszyscy się wyśmiewali, bo miało to świadczyć o pewnej niezdolności do stworzenia nowoczesnego systemu po prostu pobierania tych opłat. Minęło kilka ładnych lat, znowu słyszymy, że przed tym sezonem będziemy otwierali te bramki. To dobrze czy to źle? Może się trzeba cieszyć, że mamy dużo samochodów. Lucjan Nowakowski.
Panie redaktorze, bo to zabrzmiało tak, jakby tamten pomysł był tożsamy z tym pomysłem.
Aha. No,
ten jest lepszy.
Ten jest... No, jedno jest pewne, prawda? Że z punktu widzenia podróżujących, ale też z punktu widzenia samorządów, które jak gdyby czerpią korzyści z turystów, którzy przyjeżdżają do gmin i powiatów, płacą, wydają pieniądze i płacą tam podatki, trzeba rozwiązać problem. Poprzednio ten pomysł, bo ja sobie przeanalizowałem to i rzeczywiście ja rozmawiałem z wiceministrem Smolińskim na ten temat. Bramki będą otwierane, będą przede wszystkim monitorowane. Na każdym MOP-ie będzie punkt informacyjny i darmowe Wi-Fi. Każdy będzie mógł wiedzieć, czy kolejka korek przed bramkami dochodzi do 45 minut. Jeżeli przekroczy 45 minut, bramki są otwierane. Więc każdy sobie, zatrzymując się, prawda, na poszczególnych punktach obsługi podróżujących, będzie mógł sobie sprawdzić. Natomiast jeżeli okaże się, że rzeczywiście korkują się... tych korków nie ma, prawda? Poniżej 45 minut schodzą, to nie będzie otwierane, prawda? Natomiast z punktu widzenia samorządu, no to jest korzystne, prawda? Bo im więcej, im sprawniej turysta przyjedzie, spędzi weekend i wyjedzie, tym częściej będzie tu przyjeżdżał i więcej zostawiał pieniędzy. No to jest oczywiste, że...
Wydaje mi się, że natura tych obu rozwiązań jest dokładnie ta sama, że nadal nie stworzyliśmy nowoczesnego systemu poboru opłat.
Tak były budowane autostrady.
To prawda, mamy tu do czynienia z pewnymi zaszłościami. No, prywatny koncesjonariusz wybudował w takim, a nie innym systemie. Ma prawo do poboru opłat, nie można go tego prawa pozbawić. Z myślą o tym, że te opłaty przez długie lata będzie pobierał, inwestował w ten fragment autostrady. Dosyć nieszczęśliwie się stało, znaczy to taka kombinacja, że jest to kombinacja tak z punktu widzenia gdzieś drogi ze środka Polski, z Warszawy, z Łodzi. Jest część autostrady bezpłatna, część płatna. No i teraz korek na tej płatnej jakby też trochę anuluje funkcjonalność tej bezpłatnej, no bo cóż z tego, że się tu zyska, przejedzie sprawnie, jak się potem utknie w korku. I też nie po to te autostrady budowaliśmy dużym wysiłkiem finansowym, żeby teraz się w kluczowym momencie, kiedy są najbardziej potrzebne, no właściwie nie spełniały swojej roli. Oczywiście jest to takie łatanie, no jest to takie jakieś tam bieżące obchodzenie problemu systemowego. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, wydaje mi się, że już nawet nie w formie jakichś szczególnych, bo o to się rozbija, że to by trzeba inwestować w jakieś transpordery, emitery, które by każdy musiał mieć w samochodzie, żeby go elektronicznie łapać. To funkcjonalność, którą wydaje mi się można by technicznie, przynajmniej jest taka możliwość w smartfonie, no, że sobie ktoś ściąga aplikację, ładuje konto i go tam kasuje
możliwości
automatycznie.
Możliwości technicznych jest bardzo dużo. Ile krajów europejskich, tyle rozwiązań, lepszych lub gorszych.
No więc prywatny koncesjonariusz, ten nielubiany przez pana posła Chorała, jednak sfinansował tą inwestycję.
Bardzo lubię prywatnych koncesjonariuszy.
Albo płacimy mu w formie opłat, albo płacimy z budżetu. No z czegoś trzeba zapłacić za ewidentną robotę, która została tam wykonana. My się trochę śmiałeś, bo tak jak słuchałem tej pana Nowakowskiego, sobie pomyślałem, że mądry Polak może sobie zacząć kombinować. Zwolnimy tempo i wydłużymy kolejkę tak, żeby można było za darmo przejechać. Śmieję się oczywiście, bo generalnie w takiej sytuacji, jaka zaistniała i zarządów Tuska i w tej chwili zarządów pani Beaty Szydło, ona wymaga po prostu racjonalności. No jeżeli rzeczywiście sytuacja tworzy się ekstremalnie trudna, mamy duże korki, no to lepiej jest otworzyć bramki i wpuścić tutaj ludzi, niż blokować za wszelką cenę. I tak czynił Tusk, tak w tej chwili robią jego następcy. A niech sobie na parę pytań odpowiedzą ci, którzy premiera Tuska bardzo krytykowali za to zachowanie. Czas przynosi nowe rozwiązania technologiczne, może rzeczywiście z czasem.
Ja przypomnę takie doświadczenie węgierskie i tutaj niestety muszę chyba powiedzieć, że nie dotyczy to premiera Orbana, a raczej Gyurgyanego. Otóż na Węgrzech w którymś momencie państwo przejęło wszystkie roszczenia prywatnych koncesjonariuszy, bo w różnych systemach budowano tam autostrady, wprowadzono jednolity system opłaty winietowej. I mówiąc najkrócej, wszystkie autostrady są rozliczane w tym samym systemie dla kierowców, choć w różny sposób dla koncesjonariuszy.
No, zapytałbym o koszty oczywiście, ale ja nie rządzę w tej chwili, więc mam ten komfort tak, że mogę komentować.
To jest zawsze pytanie, jeżeli to generuje jakiś dodatkowy koszt, to ktoś powie, dlaczego mają być akurat dotowane podróże samochodem.
To prawda, choć z drugiej strony Polacy pokochali podróże samochodami i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że jest to w Polsce transport, który jest przez Polaków preferowany, nawet bym powiedział zbyt mocno. I o zniechęcanie do tego, bym powiedział, Polaków dzisiaj może być bardzo niepopularne. Takie odnoszę wrażenie.
Ja zawsze będę namawiał do racjonalności. Jeżeli takie rozwiązanie jest bardziej efektywne, na pewno warto je rozważyć, ale wolą policzyć pieniądze.
No właśnie, Ewa Lider na rowerze do nas przyjeżdża.
Ale nie z Łodzi.
Nie, ale ekologicznie.
Nie wiem, czy to jest taki temat, którym ja się mogę wypowiedzieć. Ja częściej właśnie jeżdżę pociągami. Myślę, że ten transport kolejowy trzeba cały czas rozbudowywać, ale myślę, że to się wiąże, cała ta sieć, jeżeli chodzi o Polskę Północną, niedofinansowana, drogowa, wpływa na tą sytuację, która jest u nas, nie? Gdyby nam pendolino dojeżdżało na Hel, to myślę, że ta sytuacja by się trochę rozładowała, bo tutaj chodzi o turystów.
Przepraszam, że nie obroni pani tego ekonomicznie, ale mówię, to póki co nie moja robota.
Ja nie wchodzę w takie kwestie, natomiast tutaj na północy u nas i w stronę Szczecina, i w stronę Białegostoku, transport i drogowy, i kolejowy jest tragiczny, więc to się przekłada oczywiście na wszystkie drogi, które są przyzwoitej jakości.
Odnoszę wrażenie, że postęp, jeśli chodzi o polski standard życia, czyli mówiąc najkrócej, popularność motoryzacji w Polsce bardzo szybko się zmieniała, nie nadążały za tym inwestycje drogowe, mimo wszystkich plusów ostatniego, bym powiedział, czasu, kiedy to budowano rzeczywiście sporo dróg. Notabene zawsze podkreślam za rządów partii, które różnie o tym mówiły, ale tak naprawdę te postępy były właściwie za wszystkich tych rządów.
No tak, ale pan mówi tutaj o poparciu czy niepopularnych decyzjach, ale musimy mieć świadomość, że my musimy mądrze decydować o Polsce, o zdrowiu Polaków, tak?
I tu się wszyscy zgodzimy.
No właśnie, więc...
Na tym poziomie ogólności...
Tak do końca
na dużym poziomie ogólności zgadzamy się.
Właśnie, więc...
Jak się taką chwilową zgodę uzyskałem, to się nią satysfakcjonuję. Jeszcze raz przypominam, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Tadeusz Eziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Lucjan Nowakowski z Polski. Razem byli dzisiaj moimi gośćmi. Bardzo wam dzisiaj dziękuję. No dobrze, co pewien czas zgódźmy się.
Też jestem za.